Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Boży Bankierzy. Historia pieniędzy i władzy w Watykanie Geralda Posnera to reportaż historyczno-śledczy o finansowym zapleczu Stolicy Apostolskiej. Autor, znany z prac o nadużyciach politycznych i gospodarczych, nie analizuje katolickiej wiary ani teologii. Interesuje go przede wszystkim to, jak instytucja religijna, dysponująca wyjątkową pozycją międzynarodową, przez około dwa stulecia gromadziła majątek, inwestowała, budowała sieci wpływu i reagowała na skandale. Centralnym punktem jest Instytut Dzieł Religijnych, powszechnie nazywany Bankiem Watykańskim, lecz książka obejmuje także kurie, papieży, bankierów, polityków oraz zewnętrznych pośredników. Posner łączy historię finansów z opisem kryzysów, w których tajność, słaby nadzór i polityczne powiązania utrudniały rozliczenie odpowiedzialnych osób. Ważne miejsce zajmuje upadek Banco Ambrosiano oraz sprawa jego prezesa, Roberta Calviego. Celem książki jest pokazanie, że ekonomiczna historia Watykanu pomaga zrozumieć mechanizmy władzy tej instytucji, a także trwałe napięcie między jej publicznym przesłaniem o ubóstwie a materialnymi interesami. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Bank Watykański jako narzędzie szczególnej autonomii finansowej. Posner przedstawia Bank Watykański nie jako zwykły bank detaliczny, lecz jako element szerszego systemu zarządzania pieniędzmi w suwerennym państwie i globalnej instytucji kościelnej. Instytut Dzieł Religijnych powstał, by obsługiwać środki przeznaczone na cele religijne i charytatywne, jednak jego wyjątkowy status od dawna tworzył pole do niejasności. Kluczowe jest tu połączenie kilku cech. Watykan ma własną jurysdykcję, wielu klientów banku działało poza normalnym rynkiem bankowym, a kultura instytucjonalna długo premiowała poufność. Sama ta dziennika finansowa nie dowodzi przestępstwa, ale ogranicza zewnętrzną kontrolę, utrudnia ocenę ryzyka i sprzyja konfliktom interesów. Autor pokazuje, że problem nie sprowadzał się do pojedynczych, nieuczciwych osób. Dotyczył także struktury, w której odpowiedzialność była rozproszona między urzędy kurialne, zarządców majątku i duchownych zwierzchników. Książka uczy patrzeć na instytucje finansowe przez pryzmat zasad nadzoru. Szlachetny, deklarowany cel nie zastępuje przejrzystych procedur, audytu i możliwości niezależnego dochodzenia. W przypadku Watykanu reputacja moralna mogła dodatkowo działać jak kapitał zaufania, który osłabiał krytyczne pytania. Posner analizuje więc bank nie tylko jako skarbiec Kościoła, ale jako mechanizm, przez który materialna autonomia wpływała na decyzje i politykę całej instytucji. Po drugie, od majątku doczesnego do nowoczesnych instrumentów finansowych. Jedną z osi książki jest historyczna przemiana sposobu, w jaki Watykan utrzymywał i powiększał zasoby. Posner wiąże współczesne spory bankowe z dłuższą historią kościelnego majątku, dochodów z ziemi, darowizn oraz różnych form finansowania działalności religijnej. Nie jest to prosta opowieść o nieprzerwanym bogaceniu się. Autor pokazuje raczej, że po utracie dawnych podstaw władzy terytorialnej i w obliczu zmian politycznych Kościół musiał nauczyć się funkcjonować w świecie nowoczesnego kapitału. Szczególne znaczenie miał rozwój inwestycji, spółek, zagranicznych rachunków i relacji z prywatnymi bankierami. Ta ewolucja wyjaśnia, dlaczego instytucja odwołująca się do trwałości tradycji stała się zarazem uczestnikiem coraz bardziej złożonych rynków. Według Posnera wejście w nowoczesne finanse zwiększało możliwości działania, lecz niosło ryzyko zależności od pośredników oraz od reguł, których Watykan nie zawsze chciał publicznie uznać. Książka nie ogranicza się zatem do wyliczenia aktywów. Stawia pytanie o konsekwencje instytucjonalne. Gdy organizacja religijna prowadzi znaczące operacje gospodarcze, musi mierzyć się z tymi samymi problemami co inne duże podmioty, czyli ryzykiem, odpowiedzialnością prawną, konfliktem interesów i wymogiem rozliczalności. To napięcie napędza znaczną część opisywanej historii. Po trzecie, Banco Ambrosiano i Roberto Calvi jako test granic tajności. Upadek Banco Ambrosiano 1982 roku jest w książce najważniejszym studium przypadku, ponieważ ujawnił, jak daleko mogły sięgać powiązania między instytucjami watykańskimi, prywatną bankowością i międzynarodowymi przepływami kapitału. Banco Ambrosiano, kierowany przez Roberta Calviego, zbankrutował po odkryciu ogromnych braków w finansach i skomplikowanej sieci spółek. Calvi został później znaleziony martwy w Londynie pod mostem Blackfriars. Okoliczności jego śmierci przez lata wzbudzały spory, śledztwa i spekulacje, dlatego Posner traktuje je jako część większej historii, a nie łatwe rozwiązanie zagadki. Zasadnicze znaczenie ma rola Banku Watykańskiego jako udziałowca oraz partnera w relacjach z Ambrosiano. Sprawa obnażyła, że formalne rozdzielenie podmiotów nie zawsze odpowiadało rzeczywistym kanałom wpływu i odpowiedzialności. Dla autora skandal jest ilustracją mechanizmu, w którym złożone struktury prawne mogą utrudniać ustalenie, kto kontrolował decyzje i kto ponosił skutki ich błędów. Wnioskiem nie jest twierdzenie, że każda poufna operacja ma przestępczy charakter. Jest nim potrzeba weryfikowalnych zasad, niezależnego nadzoru i jasnej dokumentacji. Bez nich kryzys finansowy szybko zmienia się w kryzys zaufania, dotykający nie tylko banku, lecz także moralnego autorytetu instytucji związanej z jego działalnością. Po czwarte, pieniądze, dyplomacja i polityczne kompromisy Stolicy Apostolskiej. Posner umieszcza finanse Watykanu w kontekście politycznym, ponieważ pieniądze, dyplomacja i bezpieczeństwo instytucji wielokrotnie wzajemnie się przenikały. W książce pojawia się m.in. konkordat zawarty w 1933 roku między Stolicą Apostolską a Niemcami rządzonymi już przez Adolfa Hitlera. Autor wykorzystuje takie wydarzenia, by pokazać trudność rozdzielenia decyzji duchowych, politycznych i gospodarczych. Umowa dyplomatyczna może chronić interesy Kościoła w danym państwie, ale zarazem bywa odczytywana jako źródło legitymizacji dla partnera, którego działania są moralnie odrażające. Podobnie analiza powojennych kontaktów i przepływów finansowych prowadzi Posnera do pytania. Czy obrona instytucji nie stawała się czasem ważniejsza niż przejrzystość albo rozliczenie przeszłości? To ważny wymiar książki, bo nie przedstawia Watykanu wyłącznie jako uczestnika rynku. Przedstawia go jako aktora międzynarodowego, którego decyzje finansowe mogą mieć skutki polityczne, a polityczne zobowiązania mogą wpływać na zarządzanie pieniędzmi. Autor nie proponuje prostego obrazu jednolitego spisku. Zwraca uwagę na konflikty interesów, różne motywacje i zmieniające się realia historyczne. Mimo to jego analiza pozostaje krytyczna. Gdy instytucja posiada zarówno autorytet moralny, jak i zasoby finansowe oraz immunitety wynikające z suwerenności, społeczne oczekiwanie jawności staje się szczególnie uzasadnione. Na koniec, reformy papieża Franciszka i opór zakorzenionej biurokracji, końcowa część książki skupia się na reformach finansowych inicjowanych za pontyfikatu papieża Franciszka. Posner przedstawia je jako realną próbę ograniczenia nadużyć, uporządkowania kont i wprowadzenia standardów bliższych międzynarodowej bankowości. Jednocześnie nie opisuje reform jako łatwego ani zakończonego sukcesu. W jego ujęciu największą przeszkodą jest trwałość watykańskiej biurokracji, przyzwyczajeń oraz sieci osobistych lojalności. Zmiana zasad formalnych może być szybka, lecz zmiana praktyki działania wymaga nowych kompetencji, kontroli i gotowości do ujawniania błędów. Ta część odróżnia książkę od sensacyjnego katalogu dawnych skandali. Autor interesuje się także pytaniem, czy instytucja o długiej tradycji tajności potrafi stworzyć mechanizmy samonaprawy. Reformy mają wymiar praktyczny. Obejmują zarządzanie aktywami, identyfikację klientów i nadzór nad operacjami. Mają też wymiar symboliczny. Przejrzystość może przywracać wiarygodność, ale zarazem ujawnia skalę wcześniejszych zaniedbań i wywołuje opór tych, którzy korzystali z dawnego porządku. Posner zachowuje ostrożność wobec deklaracji. Sugeruje, że o wartości reform decydują nie zapowiedzi, lecz trwałe procedury i możliwość ich niezależnego sprawdzania. Dla czytelnika jest to szersza lekcja o każdej organizacji. Władza bez rozliczalności rzadko zmienia się wyłącznie pod wpływem dobrej woli lidera. Podsumowując, Boży Bankierzy warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią Watykanu, dziennikarstwem śledczym, bankowością oraz relacją między religią i polityką. Książka będzie szczególnie użyteczna dla osób, które chcą zrozumieć, dlaczego sprawy finansowe Stolicy Apostolskiej regularnie stają się tematami międzynarodowych kryzysów, a nie jedynie medialnymi sensacjami. Posner daje narzędzia do krytycznego myślenia o strukturach władzy. Pokazuje, że niejasne kompetencje, instytucjonalna poufność i skomplikowane pośrednictwo finansowe mogą chronić zarówno uzasadnioną autonomię, jak i niewłaściwe działania. Czytelnik zyskuje też szerszą perspektywę historyczną, ponieważ współczesne reformy i skandale zostają osadzone w długim procesie dostosowywania Kościoła do nowoczesnej gospodarki i polityki. Na tle wielu książek o papiestwie wyróżnia ją wyraźne skupienie na pieniądzach, dokumentacji oraz mechanizmach organizacyjnych zamiast na doktrynie, ceremoniale czy biografiach papieży. Nie jest to bezstronna historia instytucjonalna w stylu akademickiego podręcznika. To krytyczny reportaż oparty na rozległym materiale, który celowo koncentruje się na ciemniejszych stronach systemu. Taka perspektywa wymaga od odbiorcy ostrożności i oddzielania udokumentowanych faktów od szerszych interpretacji autora. Jej siłą pozostaje jednak zdolność połączenia pozornie odległych tematów, od dyplomacji po audyt bankowy, w spójne pytanie o to, jak moralny autorytet funkcjonuje. Gedi towarzyszą mu wielkie zasoby i ograniczona przejrzystość. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gerald Posner, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.